Blisko, bliżej. Rodzina. Rozmowy ekspertów tematyki rodzinnej z rodzinami o rodzinie. W każdą środę i piątek o godzinie 10.15.
Gościem dzisiejszej audycji jest pani Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o strategii demograficznej 2040. Jaki jest jej cel?
Cel strategii jest bardzo prosty, natomiast trudny do osiągnięcia. Prosty w tym sensie, że chcemy odwrócić negatywny trend demograficzny, który objawia się tym, że mamy niską dzietność, która w połączeniu z bardzo niską i spadającą dynamicznie liczbą kobiet w wieku rozrodczym prowadzi do tego, co mamy dzisiaj, czyli do spadającej liczby urodzeń. Ten trend, jeżeli go nie zmienimy, nie odwrócimy, czy przynajmniej nie osłabimy znacząco, powoduje to, co nam liczą statystycy, to co prognozują GUS, czy Eurostat, czy ONZ. Każda z tych instytucji publikuje swoje prognozy, a mianowicie to prowadzi do tego, że będziemy coraz mniej ludnym krajem. Według tych prognoz średnio przewiduje się, że do końca tego wieku będzie nas około 25 milionów albo jeszcze mniej, co niesie ze sobą bardzo negatywne skutki dla naszej przyszłości.
Jak wygląda obecnie dzietność w Polsce na tle Europy?
Dzisiaj mamy dzietność na poziomie ponad 1,3. To oznacza, że średnio kobieta w całym swoim życiu rodzi 1,3 dziecka. Na tle Europy jesteśmy poniżej średniej europejskiej. Jeżeli mówimy o Europie, to myślę, że warto mieć świadomość, że w żadnym kraju w Europie nie ma poziomu, który nazywamy zastępowalnością pokoleń, czyli właśnie takiej gwarancji stałej, stabilnej liczby ludności. Żeby taka była, to oczywiście ta dzietność musi być na poziomie ponad 2, czyli średnio ponad 2 dzieci każda kobieta rodzi, żeby taką zastępowalność utrzymać. I tak jak powiedziałam, w żadnym kraju w Europie nie ma tej zastępowalności pokoleń. Kraje o najwyższej dzietności w Europie dzisiaj to jest Francja i Czechy. W obydwu tych krajach ta dzietność mniej więcej jest na poziomie 1,8. W Polsce, tak jak powiedziałam, to jest ponad 1,3. Jeszcze niedawno to było 1,45. To był taki wzrost związany z wprowadzeniem programu 500+. Ale to też nie oznacza, że w Europie nie ma krajów o jeszcze niższych. Tak jak powiedziałam, jesteśmy poniżej średniej. Najbardziej tą średnią zaniżają kraje południa, Hiszpania, Włochy, Portugalia. To są duże kraje, w których ta dzietność jest najniższa, które są już od wielu, wielu lat w okresie tak zwanej zimy demograficznej. W Polsce ta dzietność trochę się zmienia, była jeszcze niższa na początku tego wieku. Później, tak jak mówiłam, mieliśmy wzrost do 1,45, teraz mamy 1,3. I to jest bardzo negatywne zjawisko, które oczywiście ma swoje przyczyny.
Właśnie, to jakie są te najważniejsze przyczyny, dla których Polacy nie decydują się na posiadanie dzieci?
Mamy dzisiaj, obok tego, co widać w statystykach i tych prognozach, o których mówiłam, które pokazują pewne trendy, oczywiście pod warunkiem, że nie zmieni się nic zasadniczo w trakcie tego prognozowanego czasu. Natomiast mamy dzisiaj do czynienia ze spadkami dzietności wszędzie, również w tych krajach, o których mówiłam, w których dzietność jest relatywnie wysoka, czyli we Francji, w Czechach, w Polsce również właśnie to 1,3. Czynniki zewnętrzne, o których myślę, to są czynniki związane z tymi nieprzewidywalnymi zjawiskami wpływającymi bardzo negatywnie na poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Mam oczywiście na myśli pandemię. Pandemię, która też zachwiała nam nie tylko poczuciem stabilności i bezpieczeństwa, ale możliwością na przykład wchodzenia w związki małżeńskie. Tak było w czasie lockdownu, oczywiście nie można było urządzać tych uroczystości, co się niestety bardzo wyraźnie przełożyło i na liczbę zawieranych małżeństw, a w konsekwencji na liczbę urodzeń, szczególnie właśnie tych pierwszych urodzeń, bo wiemy doskonale, że w Polsce decyzja o dziecku jest w 85% skorelowana z decyzją o małżeństwie, więc te statystyki się wprost na siebie wpływają. Drugi ważny czynnik, który bardzo wyraźnie zaobserwowaliśmy wpływ na liczbę urodzeń, to był początek wojny na Ukrainie. I tutaj mieliśmy kolejne rażące spadki w odstępach oczywiście 9 miesięcy od początku wojny, więc było to widać już w grudniowych statystykach i statystykach z początku tego roku. Krótko mówiąc, chcę powiedzieć, że poza tymi czynnikami, przyczynami, o których wiemy od lat, które są niezmienne, zaraz o nich powiem w skrócie, na to nałożyły nam się jeszcze dwa bardzo negatywne i bardzo niestety silnie oddziałujące zjawiska, czyli pandemia i wojna. Natomiast te przyczyny, które mieliśmy wcześniej, które cały czas teraz trwają, to są podstawy materialne do zakładania i powiększania rodzin i to są czynniki kulturowe. Tutaj gdyby rozmawiać z ekspertami, demografami, nie tylko socjologami, to oczywiście trwa spór taki naukowy co do tego, co jest ważniejsze, czy te czynniki kulturowe, czy te podstawy materialne. My stoimy na stanowisku jako rząd, że oczywiście kwestia deklaracji i tego, kto ile chce mieć dzieci, to nie jest przedmiot do wpływania bezpośredniego. Znaczy chcę powiedzieć, że my jako rząd nie chcemy w żaden sposób narzucać tak tych kwestii, bo to są bardzo prywatne i bardzo indywidualne sprawy. Natomiast widzimy, że pewne kampanie medialne, takie antyrodzinne, no niestety oczywiście wpływają. Natomiast chcemy się skupić na tym, żeby te osoby, które chcą mieć w Polsce dzieci, takie warunki miały, czyli chcemy stworzyć idealne warunki do zakładania, powiększania rodzin, tak żeby te osoby, które chcą mieć dzieci, które chcą mieć pierwsze dziecko, które chcą mieć też kolejne dzieci, mogły w Polsce te swoje aspiracje realizować. No i to się oczywiście dzieje w wielu obszarach, o tym właśnie jest strategia demograficzna, o tym jak stworzyć te idealne warunki do życia dla rodzin. I tutaj możemy mówić o każdym obszarze po kolei oddzielnie. Temat obszar finansowy, takiego bezpieczeństwa wprost finansowego, ekonomicznego jest oczywiście jednym z tych obszarów i jest on też jako pierwszy omówiony w dokumencie zwanym Strategią Demograficzną 2040. Natomiast to nie jest jedyny obszar, tak? Więc tutaj uprzedzam pytanie, czy 500+ było skuteczne, czy nieskuteczne we wpływie na dzietność. Mogę odpowiedzieć, że było skuteczne na tyle, na ile to było możliwe, biorąc pod uwagę jeden z czynników. Gdyby rozwiązanie problemów demograficznych świata, Europy, całego zachodniego świata, bo to jest bolączka wszystkich cywilizowanych krajów wysoko rozwiniętych. Gdyby to było takie proste, no to żaden z tych krajów nie mierzyłby się brakiem zastępowalności pokoleń, a mamy takie przecież na całym świecie, bo mówiłam o Europie, ale rekordzistą, jeśli chodzi o najniższą dzietność i jednocześnie bogactwo, wysoko rozwinięty kraj, to tu mam na myśli Koreę Południową, która jest krajem o najniższej dzietności, tam ta dzietność jest poniżej jednego dziecka na kobietę, to jest 0,8, to jest bardzo, bardzo niska dzietność, właściwie rekordowo niska i tam ta katastrofa demograficzna jest bardzo dotkliwa i będzie miała bardzo drastyczne skutki. No w Polsce jesteśmy na poziomie 1,3, oczywiście to nie jest powód do satysfakcji i dumy, natomiast mamy możliwość jakby odbicia tego, tak? Patrzymy też na doświadczenia innych krajów, tutaj te przywołane przeze mnie Czechy, są nam szczególnie bliskie, a to z tej przyczyny, że w Czechach też był czas, mniej więcej 20 lat temu, prawie pokolenie temu, że ta dzietność była bardzo niska, niższa niż dzisiaj w Polsce. I Czechy tą dzietność zwiększyły dzisiaj do poziomu 1,8, to są dane, o ile się nie mylę, za 21 rok, natomiast teraz widzimy, że też w Czechach już ta dzietność zaczyna spadać. Natomiast mówię o tym, że Czesi nam są właśnie bliscy, z tego powodu, że mamy podobną historię demograficzną. Podobne zjawiska, podobnie w Czechach i u nas w tym samym czasie działy się procesy transformacji ustrojowej, przy czym w Czechach, i to jest zasadnicza różnica, jedna z tych zasadniczych różnic, która powoduje, że jednak jesteśmy w gorszej sytuacji, w Czechach nigdy nie było takiego poziomu bezrobocia i związanego z tym wykluczenia całych regionów, tak, wykluczenia społecznego, jakie było w Polsce w latach 90., kiedy mieliśmy terapię szokową. Ta terapia, która dzisiaj przez oczywiście część analityków jest uznawana za jedyną słuszną wtedy. Nie chcę o tym dyskutować. Myślę, że tu każdy z Polaków ma na ten temat wyrobione zdanie. Natomiast mało się mówi o tych skutkach społecznych, które między innymi dzisiaj właśnie widzimy, bo lata 90. to jest pierwsze pokolenie jedynaków w Polsce, tak? Kiedy rodziny wtedy będące w tym dobrym wieku do posiadania dzieci drastycznie ograniczały swoje decyzje prokreacyjne i dzisiaj mamy właśnie do czynienia z tym pierwszym pokoleniem Polaków, jedynaków, którzy wchodzą w dorosłość i to są o wiele mniej liczne roczniki, więc ten niż demograficzny dzisiaj wchodzi w tą dorosłość i to nam skutkuje właśnie niską liczbą urodzeń, no bo liczba urodzeń zależy od tego, ile mamy kobiet i ile każda z tych kobiet urodzi dzieci. A tu widać bardzo wyraźnie, że ta liczba kobiet nam bardzo dynamicznie spada.
Pani minister, mówimy o tej dzietności w Polsce na tle Europy i na tle świata. Czy problemy demograficzne w Polsce są zróżnicowane terytorialnie?
I tak, i nie. To znaczy najprościej mówiąc, bo to są bardzo skomplikowane zjawiska. Najprościej mówiąc, mówiąc, mamy do czynienia tak w dużym uproszczeniu, tak, to zastrzegam. Że te lata 90. i późniejsze oczywiście, bo to nie jest tak, że to jest jedyna taka dekada, spowodowały ogromne to bezrobocie i brak szans dla młodych ludzi w różnych miejscowościach w tej Polsce powiatowej. Spowodowały, że młodzież tak naprawdę miała trzy opcje. Część tej młodzieży migrowała do dużych miast i to dzieje się cały czas. To są migracje oczywiście tak zwane pomaturalne, migracje związane z wyższym wykształceniem. Przede wszystkim w znaczniejszym stopniu migrowały do tych dużych miast kobiety, bo o ile jeszcze dla mężczyzn na tak zwanej prowincji była szansa na znalezienie jakiejś pracy, o tyle dla kobiet te szanse były bardzo, bardzo ograniczone. Sama jestem przykładem takiej migracji, kiedy właśnie z mojej miejscowości wyjechałam do Warszawy na studia i już tutaj w Warszawie zostałam. Dla mnie w moim rodzinnym mieście szans nie widziałam na sensowną pracę. Tak więc to jest doświadczenie tysięcy, setek tysięcy młodych ludzi w Polsce, więc te migracje powodują, że mamy dzisiaj nadreprezentatywność kobiet w dużych miastach, bo częściej, tak jak powiedziałam, to młode kobiety migrują do dużych miast i tutaj zostają. Mamy w tej Polsce powiatowej, w tych rodzinnych miejscowościach nadreprezentację młodych mężczyzn, mniej wykształconych średnio, znowu to podkreślam, średnio, niż kobiety i można powiedzieć, że coraz trudniej tym młodym kobietom spotkać tych młodych mężczyzn, tak? I mówię to i w sensie poziomu wykształcenia, dobierać się w pary, tak? Tu mamy trudności związane z wchodzeniem w związki właśnie między innymi spowodowane tym, czyli tą różnicą w wykształceniu, a jednocześnie, bo to się wiąże też z różnicą w miejscu zamieszkania, to jest to jedno takie zjawisko, które przez te lata doprowadziło do tego właśnie, o czym mówię. Oprócz tego dzisiaj z kolei obserwujemy, to jeżeli prześledzić, spojrzeć sobie w dane chociażby ze spisu powszechnego najnowszego, to bardzo wyraźnie widać, że obszarami, gminami w Polsce, gdzie mamy do czynienia z napływem ludności, z dodatnim saldem, to są obwarzanki tak zwane dużych miast, tej Wielkiej Piątki, czyli to są te obszary, do których właśnie do dużych miast przyjeżdżają młodzi ludzie, studiują, zostają, znajdują pierwszą pracę, urządzają się, a później część z nich zakłada rodziny i te rodziny już wyprowadzają się do tych tak zwanych obwarzanków. Mamy do czynienia z suburbanizacją, niestety często chaotyczną, to jest też jedna z naszych bolączek, trochę obok tego, o czym rozmawiamy, ale ta suburbanizacja to jest właśnie zjawisko bardzo naturalne, związane z tym, że młodzi ludzie się bogacą, z drugiej strony chcą właśnie realizować te swoje aspiracje rodzinne. Wiadomo, że duże mieszkanie w centrum dużego miasta to jest ogromny koszt, nieporównywalny z na przykład segmentem bliźniakiem czy domem jednorodzinnym, tak zwanym obwarzanku, stąd to zjawisko jest bardzo naturalne i w moim przekonaniu pozytywne, o ile oczywiście te władze, samorządy w obwarzankach są w stanie dobrze się na to przygotować i ograniczyć zjawisko tak zwanej chaotycznej suburbanizacji. Można powiedzieć, że mamy różne, odpowiadając krótko na Pani pytanie, mamy bardzo różną sytuację w Polsce, bo mamy ogromne tereny, które się wyludniają, mam na myśli ścianę wschodnią, tak, województwa wschodnie, gdzie ciągle te szanse na to, do czego młodzi ludzie aspirują, nie są w ich przekonaniu spełnione i ta migracja do dużych miast ciągle trwa, a z dużych miast później na tak zwane tereny obwarzanków i to są zupełnie inne problemy tych samorządów, nieporównywalne z Podlasia, czy na przykład gmin podwarszawskich, gdzie mamy przeludnione szkoły, gdzie mamy problem z przedszkolami i tutaj przy tej okazji też można apelować do samorządów po to, by korzystały ze środków chociażby w ramach programu Maluch na budowę żłobków, bo mamy wiele gmin, nawet właśnie w tych obwarzankach, gdzie jest dużo dzieci, które z tych środków nie chcą korzystać. Wracając do tych problemów zróżnicowanych geograficznie, obok polityki prorodzinnej, szeroko rozumianej, drugi priorytet rządu to jest zrównoważony rozwój w Polsce, czyli inwestowanie nie tylko tak, jak to robili nasi poprzednicy, którzy byli zwolennikami tego, by rozwijały się tylko duże miasta, a cała reszta to tam sobie jakoś radzi. My tutaj absolutnie patrzymy na Polskę całościowo, stąd duże inwestycje infrastrukturalne i stąd program inwestycji strategicznych właśnie po to, aby podnieść atrakcyjność tych terenów, gdzie dzisiaj młodzi ludzie nie widzą ciągle jeszcze takiego swojego miejsca. Ja tutaj pominęłam jeszcze ten aspekt związany z po latach 90. mieliśmy jako konsekwencję tych braku perspektyw dla młodych ogromną emigrację. Emigrację tak zwaną zaakcesyjną, czyli po naszym wejściu do Unii Europejskiej, kiedy otworzyły się granice, mnóstwo młodych ludzi wyjechało z Polski. To jest właśnie jakby odpowiedź na takie twierdzenie, rdzenie, które nam opozycja zarzuca, że Polki rodziły na Wyspach Brytyjskich, a nie w Polsce, czyli że w Polsce jest gorzej niż na Wyspach Brytyjskich, no nie do końca to tak wygląda. To nie jest tak, że w Wielkiej Brytanii jest wspaniała polityka prorodzinna i dlatego tam Polki rodzą dzieci. To się dzieje dlatego, że właśnie te Polki, które chciały dzieci i które te rodziny całe, tak, bo przecież to młode małżeństwa wyjeżdżały i już rodziny z jednym dzieckiem na przykład, to właśnie były te rodziny, które no nie chciały zrezygnować ze swoich aspiracji co do powiększania rodzin, bo tak jak mówiłam, tych opcji, bo wtedy młodzi ludzie mieli kilka. Jedną był wyjazd do dużych miast, drugą była właśnie emigracja i szukanie szczęścia i tej stabilności ekonomicznej na pewnym poziomie za granicą. A trzecią opcją, też często wybieraną, była po prostu rezygnacja z tych planów. Tak? Więc tutaj, kiedy mówimy o emigracji na Wyspy Brytyjskie, to mamy do czynienia z tą grupą, która była najbardziej zdeterminowana i która najbardziej nie chciała zrezygnować z tych planów swoich życiowych, rodzinnych. Zresztą ja niedawno miałam okazję być pod Londynem na spotkaniu rodzin polskich i tam wszystkie w zasadzie osoby, z którymi rozmawiałam, to były właśnie osoby, które wyjechały do Wielkiej Brytanii 17-18 lat temu, czyli właśnie tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. I to są osoby, których dzieci tam się urodziły, które dzisiaj mówią o tym, że chciałyby wracać do Polski, że dzisiaj Polska to już nie jest ta Polska, z której oni wyjeżdżali. Natomiast no, ich dzieci są, dla nich dom jest tam na Wyspach. I to jest takie rozdarcie, które bardzo mocno wybrzmiewało z tych rozmów. Natomiast widać, że są szerokie plany powrotów mimo to, tak. To już widać, część z tych rodzin już buduje domy w Polsce i planuje te przeprowadzki. Także widać, że ten trend się zmienił.
To są bardzo ważne sprawy. Strategię demograficzną 2040 odnajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zachęcam, żeby do niej zajrzeć. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej i jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha była gościem dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo pani minister za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Blisko, bliżej. Rodzina. Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej. Po pierwsze, rodzina na rok 2023.